Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który widzi w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę Państwa, modlitwa, post i jałmużna to trzy uczynki miłosierdzia. Przypomina nam o nich okres Wielkiego Postu, który właśnie przeżywamy. Dziś zatrzymajmy się nad Jezusowym nauczaniem o modlitwie, zwłaszcza modlitwie pańskiej. Jezus rozpoczyna pouczenia dotyczące modlitwy od miejsc, w których winna być odmawiana. Modlitwy poranne i popołudniowe Żydzi odmawiać mogli niemal wszędzie, z wyjątkiem miejsc uznanych za nieczyste. Dla wielu była to dobra okazja, aby pokazać na zewnątrz swoją pobożność, nie dbając przy tym o osobistą więź z Bogiem. Jezus nie tyle zakazuje modlić się w miejscach publicznych, co zwraca uwagę na wartość wewnętrznych pobudek modlitwy. Logion o modlitwie w izdebce, tak komentuje święty Ambroży. Pisze, nie należy myśleć o izdebce oddzielonej ścianami, w której twoje ciało znajduje odpoczynek, ale o tej izdebce, która jest w tobie, w której zamknięte są twoje myśli, w której mieszczą się twoje uczucia. Ta izba modlitwy jest zawsze z tobą, zawsze jest ukryta i zawsze zna ją jedynie Bóg. W ostrzeżeniu, aby na modlitwie nie być gadatliwym jak poganin, Jezus znów zwraca uwagę na wewnętrzną intencję modlącego się. Modlitwa słowna, nawet długa, wtedy liczy się przed Bogiem, jeśli wyraża wewnętrzne odczucia serca. Refleksję o modlitwie należy odczytywać w kontekście nauczania o poście i jałmużnie. Zarówno modlitwę, jak i post oraz jałmużnę winna cechować dyskrecja. Jezus wzywa, by uczynki miłosierdzia dokonywane były w ukryciu. Działanie w ukryciu nie oznacza jednak działania ukrytego. Można modlić się, pościć i dawać jałmużnę nawet pośród tłumu. Przed Bogiem ważna jest ukryta intencja serca, która pragnie przylgnąć do Jego woli. Bóg zna głębokości ludzkiego serca i doskonale wie, czego nam potrzeba. Zasadniczą treścią Jezusowego nauczania o modlitwie stanowi treść modlitwy pańskiej. Ze względu na swą budowę nazywana bywa ona często modlitwą siedmiu próśb. Rzeczywiście bowiem po inwokacji Ojcze nasz następuje siedem skierowanych do Boga próśb, z których trzy pierwsze mają za przedmiot sprawy boskie, a cztery kolejne sprawy osoby modlącej się. Kiedy Żydzi zwracali się do Boga wezwaniem Ojcze, czynili to głównie w modlitwie wspólnotowej. W modlitwach żydowskich również znajduje się zawołanie Ojcze nasz, jednak rozumiane jest nieco inaczej niż w przypadku wierzących w Chrystusa. Gdy wyznawcy judaizmu wypowiadali to zawołanie, było ono pozbawione rys uniwersalizmu. Żydzi podkreślali więź Pana Boga z własnym narodem i właśnie fakt wybrania tego narodu przez Boga. Natomiast w chrześcijaństwie zawołanie Ojcze w stosunku do Boga zasadza się na dziele stworzenia. Bóg jest Ojcem całego stworzenia. Nazywanie Boga wskazuje na intymną, głęboką więź z Nim. Jest to relacja na wzór więzi miłości pomiędzy dziećmi a rodzicami. Ma ona charakter uniwersalny, bo Bóg, jako Stwórca wszystkich, jest także Ojcem wszystkich. Choćby modlitwę pańską odmawiała jedna osoba, zawsze czyni to jako przedstawiciel wspólnoty wierzących, do której należy. Stąd wskazanie na braterstwo pomiędzy ludźmi, uczynione przez zaimek nasz, Ojcze nasz, nie mój. Wskazanie na niebo jako miejsce zamieszkiwania Boga podkreśla Jego transcendencję i Jego wielkość. Prośba święć się imię Twoje jest wołaniem o to, by Bóg był znany i sławiony po całej ziemi. W pewnym sensie jest to wołanie o nastanie Jego królestwa i spełnienie Jego woli. Jedno z błogosławieństw żydowskiej modlitwy, którą Żydzi do dziś odmawiają w synagogach, nazywanej 18 błogosławieństw, brzmi: Ty jesteś święty i święte jest Twoje imię. Prośba Przyjdź królestwo Twoje ma wymiar eschatologiczny. Zgodnie z przekonaniami Żydów, przy końcu czasów Bóg ustanowi na ziemi swoje królestwo. Prośba chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj przywołuje na myśl symbol chleba. Obejmuje on tak codzienne potrzeby, jak i wieczne dary Boże. Niektórzy odnoszą go nawet do Eucharystii. Choć wydaje się, że w tym przypadku Jezus ma na myśli najpierw sprawy dnia codziennego, a później ten duchowy pokarm, pokarm sakramentalny. Kolejne wezwanie modlitwy pańskiej stanowi swoiste wezwanie do przebaczenia. Zawiera w sobie tezę rozwiniętą w bezpośrednim kontekście Ojcze Nasz, iż aby otrzymać Boże przebaczenie, należy także przebaczyć innym. Prośba ta znajduje wiele paralel w modlitwach judaizmu. Na przykład szóste błogosławieństwo, wspomnianej przed chwilą modlitwy 18 błogosławieństw, rozpoczyna się słowami Przebacz nam, Ojcze, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie i przepuść nasze grzechy w Twoich oczach. Prośbie o uchronienie od pokuszenia. Ta prośba może nastręczać pewne trudności ze strony teologicznej. Należy ją rozumieć przez pryzmat zapewnienia świętego Jakuba, że Bóg nikogo nie kusi do zła. Nie wódź nas na pokuszenie, to typowo semicki sposób mówienia. Chrześcijanie jednak zdają sobie sprawę, że Bóg nie kusi nikogo do popełnienia grzechu. W tej ostatniej prośbie termin zło, ale nas zbaw ode złego, może być rozumiany dwojako, albo jako spotykające ludzi nieszczęścia, albo nawet zło osobowe, czyli szatan. Modlitwa pańska zostaje dopełniona nauczaniem o przebaczeniu. Jezus wyjaśnia, jeżeli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i Pan nie przebaczy wam waszych przewinień. Musimy pamiętać, że Bóg zawsze gotowy jest przebaczyć i wlać swoją miłość w serca wierzących. Ale jeśli te serca są zajęte przez złość czy nienawiść wobec innych ludzi, to nie jesteśmy w stanie pomieścić Bożej, przebaczającej miłości. Należy najpierw oczyścić serce z niewłaściwych postaw wobec innych, a wtedy staje się ono gotowe, aby przyjąć Boże przebaczenie. Proszę Państwa, dając pouczenia o modlitwie, Jezus zwraca przede wszystkim uwagę na szczerość intencji osoby modlącej się. Modlitwa zanoszona nie ze względu na ludzi, lecz z czystego serca, ma prawdziwą wartość przed Bogiem. W swojej wypowiedzi Jezus kładzie duży nacisk na osobistą relację z Bogiem. Przez użycie drugiej osoby liczby pojedynczej, ty zaś, gdy chcesz się modlić, Jezus akcentuje ważność więzi bardzo intymnej, więzi, jaka łączy dziecko i ojca. Więź ta polega na zaufaniu i na poczuciu bezpieczeństwa. Jedną z naturalnych cech dziecka jest spontaniczność. Jest przekonanie o tym, że Bóg wie, co jest dla niego dobre, ojciec wie, co jest dobre dla dzieci i stara się, aby to dobro mu zapewnić. Modlitwa pańska zachęca do takiej właśnie postawy zaufania i zdania się całkowicie na wolę tego, który wie, czego potrzeba jego dzieciom. Proszę Państwa, budzi się kolejny dzień. Przed nami kolejna niedziela Wielkiego Postu. Tym razem rozpoczynamy ją od refleksji na temat modlitwy. Tylko od nas zależy, jak przeżyjemy ten dzień. Życzę, abyśmy uczynili to mądrze i z pogodą ducha. Ksiądz Mariusz Rosik.